tej mszalnej modlitwie, którą wyśpiewałem na początku mszy świętej, święta Anna jest przedstawiona jako matka. To jest matka Maryi. I ten przepiękny obraz, który znajduje się w głównym ołtarzu, ukazuje właśnie tę specyfikę, tę tajemnicę świętej Anny. Radzę wszystkim Państwu, którzy być może dzisiaj przybyli do Buzka i jeszcze nie byli w środku tej kaplicy, a stoją na zewnątrz, radzę po zakończonej uroczystości wejść do środka i stanąć przed tym obrazem. Ja dzisiaj, przyznaję bez bicia, jestem pierwszy raz w tej kaplicy i pierwszy raz sprawuję tutaj Eucharystię dzisiaj rano. I kiedy tak popatrzyłem na ten obraz, to mnie powaliło. Ale chcę w tym momencie przywołać tekst. Znalazłem wiersz wybitnej polskiej poetki, nieżyjącej już, Anny Kamieńskiej, która pokazuje inny wymiar świętej Anny. To znaczy, no ten, który... Tak, my wiemy o nim, jesteśmy świadomi tego wszystkiego, ale rzadziej nam to przychodzi do głowy. A mianowicie, ona mówi o świętej Annie babce. No bo święta Anna jest przecież babką Jezusa, babcią Jezusa. Posłuchajcie, moi drodzy, pewien fragment, który później on powróci w tej mojej refleksji. Być tylko babką, jak to mało. Dostać na ręce już ukąpanego wnuka nowonarodzonego. Zajrzeć mu w oczy tak poważne, patrzące niemowlęcym niebem. Nie móc przygarnąć go do siebie, nie móc nakarmić piersi chlebem. Nie ja mu lulajże śpiewałam, nie ja iść będę za nim w tłumie. Dość babce w starczym jej rozumie, gdy cicho w porę odejść umie. Smutne trochę to. Ale z drugiej strony ukazuje nam ten krótki fragment wiersza pewną prawdę, która jest takim motywem wiodącym tej mojej dzisiejszej refleksji. A mianowicie z jednej strony radość, że się tego wnuka miało na rękach. Tego akurat. A z drugiej strony świadomość tego, że faktycznie on jest tutaj najważniejszy i ja muszę robić tylko tło. Ja jestem zawsze na drugim planie, choć tak bardzo bym chciała się nim zająć. Jestem ciągle w tle. To on tu jest najważniejszy. Moi drodzy, czytam fragment współczesnej twórczości dotyczącej świętej Anny, bowiem prawda jest taka, że jej postać absolutnie ginie w historii. Kiedy otworzymy Ewangelię i będziemy czytać, to nigdzie nie znajdziemy postaci świętej Anny. Nie ma nic, nawet wzmianki o matce Matki Bożej, Matce Maryi. Nie ma nawet wzmianki o takim imieniu. To dopiero późniejsza tradycja chrześcijańska, gdzieś od połowy II wieku, próbuje zapełnić te wszystkie luki, które znajdują się w Piśmie Świętym. I od połowy drugiego mniej więcej wieku takim imieniem nazywa Matkę Najświętszej Maryi Panny. To wyczucie ludu jest niesamowite i ono kapitalnie uzupełnia tę cudowną relację, jaką jest Pismo Święte. Od samego początku ta tradycja dotycząca rodziców Matki Bożej, a w sposób szczególny świętej Anny, ona jest układana w takim... według takiego pewnego klucza, mianowicie, że oni też są w podeszłym wieku i też nie mogą mieć dziecka. I Maryja jest wybłaganym, otrzymanym w późnym wieku dzieckiem. Ten motyw cały czas jest obecny w tradycji Izraela. Czytaliśmy fragment w pierwszym czytaniu, kiedy to mówi się także o tym, że matka Samuela, Samuel, bohater tego czytania, to jest właśnie takie dziecko, jego matka ma na imię Anna, to jest takie dziecko, które jest dane w późnym wieku, ponieważ ponieważ była bezpłodna. Więc ten motyw potomstwa, które przychodzi pod koniec życia, jest bardzo, bardzo mocny w Piśmie Świętym. I ten kult rozprzestrzenia się bardzo mocno, oczywiście najpierw od Jerozolimy, później wychodzi na terytorium Azji Mniejszej, a później już w VI wieku mamy na to świadectwa, że istnieją już kościoły poświęcone świętej Annie. I tak w VI wieku już w Konstantynopolu, w sercu Bizancjum, ten kult jest znany. Najpierw w kościele wschodnim, później przechodzi do kościoła zachodniego, na terytorium Półwyspu Apenińskiego i w Neapolu mówi się, że jest pierwszy kościół dedykowany właśnie osobie świętej Anny. Święto jest też ruchome, to znaczy było odprawiane w różnym, pod różną datą i w lipcu, i we wrześniu, i nawet 9 grudnia w pewnym momencie sprawowano wspomnienie świętej Anny. Dopiero papież Sykstus IV upowszechnił to święto w całym kościele i od tego momentu to właśnie 26 lipca świętujemy Dzień Świętej Anny. Kiedy rozwija się kult, to wymowne jest to, że w pewnym momencie całe miasta, nawet całe diecezje biorą sobie osobę świętej Anny jako swoją patronkę. Powstają zakony, które, no właśnie, biorą sobie świętą Annę jako wspomożycielkę, jako orędowniczkę. I całe grupy społeczne wzywają ją jako swoją patronkę. Ale no, szczególnie jest ta postać umiłowana przez kobiety. I to matki, w sposób szczególny matki oczekujące potomstwa, wzywają wstawiennictwa świętej Anny. Przeuroczy jest ten moment, który widzimy na tym obrazie, a mianowicie kiedy to święta Anna uczy małą dziewczynkę, czyli Maryję, uczy ją śpiewać psalmy. Wymowny moment, który będzie powracał w tej duchowości. Wzywają ją szczególnie te, które cieszą się darem macierzyństwa. Ale także o dziwo, prawda jest taka, że wzywają ją także wdowy i kobiety oczekujące na narodzenie dziecka. Powstają miejsca, które w sposób szczególny stają się sanktuariami, do których podróżują i pielgrzymują dziesiątki tysięcy ludzi, jak między innymi Góra Świętej Anny na Śląsku Opolskim. Jeśli ktoś z Was, moi drodzy, nawiedził to miejsce, to na pewno urzeczony został pięknem zarówno całej topografii, jak i samego sanktuarium. Wymowna jest ta cisza właśnie. To jest rzecz, którą chciałbym podkreślić. To jest absolutnie coś obcego z tą współczesną dzisiejszą kulturą, która no, ma swoich tak zwanych celebrytów, prawda? Ma swoich VIP-ów. Co to znaczy? To znaczy, że ci ludzie muszą się umieć, przepraszam za wyrażenie, sprzedać. Ci ludzie muszą kapitalnie rozrobić sobie reklamę swojej osoby. Musi się o nich mówić, musi się o nich pisać. Jeśli ktoś w pewnym momencie, jakaś tak zwana celebrytka znika z pierwszych stron gazet, to ona czuje się niezmiernie nieszczęśliwa, bo to znak, że umiera, że przestaje funkcjonować. Taka jest mentalność współczesna. Ktoś mi kiedyś żartobliwie powiedział, że pamiętasz, jakie było stare powiedzenie słynnego filozofa Kartezjusza? Myślę, więc jestem. A ten mój kolega mówi tak, wiesz, to się zmieniło, teraz jest nowa wersja. A nowa wersja tego powiedzenia brzmi, pokazuje się, więc jestem. Tam, gdzie cię nie ma, nie istniejesz. Wracam do tej ciszy. Bo nagle się okazuje, kiedy czytamy w Ewangelię, to bardzo często postaci, których nawet imion nie będziemy znać. One nagle w tej Ewangelii zaczynają grać pierwsze skrzypce. Trzymając się tego języka, proszę mi wybaczyć to porównanie, oni stają się celebrytami w Ewangelii, a bardzo często nie znamy ich imion. Oni stają się punktem odniesienia dla całych pokoleń chrześcijaństwa, a nie wypowiedzieli na przykład na kartach Ewangelii ani jednego słowa, jak na przykład święty Józef, który jest gigantem w Kościele, gigantem wiary i wzywany przez ludzi w każdym momencie, a szczególnie w momencie śmierci. Więc taka jest ta Boża logika, że bardzo często ci, którzy nie mają, których imion nawet nie znamy, oni w pewnym momencie stają się dla nas punktem odniesienia. Ale co sprawia, że te nieznajome postaci z Ewangelii, one stają się tak piękne, one nabierają takiego blasku, one nabierają takiego smaku. Co się wydarzyło? Co się zdarzyło? Odpowiedź jest jedna. Że te bezimienne bardzo często postaci z Ewangelii stają się ważne, stają się piękne, stają się pełne sensu, ponieważ w którymś momencie historii oni się zderzyli z Jezusem. To znaczy, oni się z Nim spotkali. Chrystus wszedł w ich życie. To tak jak święta Anna w tym fragmencie poezji kamieńskiej. Trzymałam Go w ręku. Święci to są ci, którzy w pewnym momencie Bóg wszedł w sposób bardzo zdecydowany w ich życie. Przypominam sobie w tym momencie taką sekwencję. Jest bardzo wymowne. Przypominacie sobie Państwo tę starą z lat, jeśli się nie mylę, 50. czy 60., nie chciałbym się tutaj pomylić, wersję Ben-Hura, filmu, który zdobył wtedy, ta ekranizacja zdobyła mnóstwo Oscarów. Jest tam taki wymowny moment na początku, a mianowicie Ben-Hur skuty kajdanami, jako jeden z wielu więźniów, jest prowadzony przez rzymską kohortę, rzymską straż do twierdzy w Tyrze, na terytorium dzisiejszego Libanu. Tyr to było potężne państwo, miasto wtedy z potężnym portem, które było w owym czasie bardzo wielkim miejscem handlu niewolnikami. I uwięziony Ben-Hur jest prowadzony właśnie do twierdzy w Tyrze, gdzie ma być sprzedany i wysłany w świat. Jest taka wymowna scena, kiedy idą w skwarze padają po prostu ci jeńcy i jakaś już kobieta biegnie i przynosi naczynie z wodą jednemu, który upadł. On zaczyna pić, ale rzymski żołnierz podchodzi, kopie w to naczynie i wylewa tę wodę, tak że on nie może się napić. I w pewnej chwili widać, taka przepiękna także intuicja reżysera i operatora, widać postać właśnie Ben-Hura, który leży na ziemi i widzimy dłoń, nie widzimy osoby, tylko widzimy dłoń, która podaje naczynie z wodą. I w pewnej chwili jest później przebitka, jak to mówią, na twarz tego żołnierza rzymskiego, który pełen grozy, pełen nerwów idzie i chce kopnąć jeszcze raz to naczynie z wodą. I wtedy następuje coś dziwnego, mianowicie ten żołnierz patrzy na tę postać, której dłoń tylko widzimy, a która podaje tę wodę. I nagle widzimy, że on zaczyna mięknąć, jak to można by obrazowo powiedzieć. Coś się z nim dzieje, jest bardzo zmieszany i odchodzi. Nie przewróci tego naczynia z wodą, które Ben-Hur trzyma w ręce. Z treści się później dowiemy, że tym kimś, kto podaje ten fragment, to naczynie z wodą, to jest Chrystus. I to spojrzenie zarówno tego żołnierza na Chrystusa, jak i Ben-Hura na Chrystusa sprawia, że zaczyna się wszystko zmieniać w ich życiu. To jest właśnie ten moment. Te bezimienne postaci z Ewangelii, one stają się ważne, ponieważ ich życie zderzyło się z Jezusem. My ich wspominamy, my się nimi fascynujemy nie dlatego, że są wybitne same w sobie. Nie, dlatego, że ich życie nabrało sensu, smaku i jakości wtedy, kiedy spotkali Jezusa. I to są właśnie święci. Przypominam sobie w tym momencie, kiedyś w czasie wykładów z teologii Nowego Testamentu, pewien taki hiszpański profesor już we właściwym wieku. Człowiek, który tę Biblię czytał naprawdę z wielką miłością, opowiada nam pewną historię, którą opowiedział mu z kolei jego profesor Biblii. A mianowicie, wyobraźmy sobie deptak w busku albo w środku ogrodu, parku pięknego, dwóch młodych mężczyzn idzie, a przed nimi idzie kobieta. I w pewnej chwili jeden mówi do drugiego: wiesz co, to jest bardzo piękna kobieta. A ten mówi tak: Zaraz, skąd wiesz, że ona jest piękna, jak my ją widzimy z tyłu? Nie widzimy jej twarzy. A on mówi tak: ale wiesz co? Ale widzimy twarze tych, którzy idą z naprzeciwka. I oni już ją widzieli. Historia wydaje się banalna, ale przenieśmy ją, moi drodzy, na historię mojej wiary, naszej wiary. My jesteśmy jak ci dwaj, którzy idą za Chrystusem. My go widzimy ciągle z tyłu. A naprzeciwko nas idą ci, którzy go już widzieli, których życie się zderzyło już z Chrystusem. I to na twarzy tych, którzy idą z naprzeciwka, my widzimy, jak piękny jest ten, który idzie przed nami. Innymi słowy, to święci nam pokazują, to na twarzach świętych, to w życiu świętych my odkrywamy, kim jest tak naprawdę Jezus Chrystus. Ktoś mi powiedział, kiedy niekiedy mnie irytuje ten cały szum, który się, których te wszystkie, cały internet i prasa, która się kręci wokół życia tych tak zwanych celebrytów. Nieraz mnie to irytuje, jak ktoś mi mówi, nie przejmuj się, to są gwiazdy jednego sezonu. A przez kilka sezonów, przez całe życie lśnią tylko święci. Nie przejmuj się, nie denerwuj się. Moi drodzy, dzisiaj patrząc na świętą Annę, musimy uczyć się jednego, a mianowicie nie tyle patrzeć na nią i ją podziwiać, bo święta Anna uczy nas czegoś innego. Chcę powiedzieć, nie patrz na mnie, nie podziwiaj mnie, nie zachwycaj się, nie mów, Boże, jaka Ty jesteś piękna. Nie, Ty patrz ze mną razem na tego, którego pieściłam w moich ramionach. I każdy święty tak mówi. Tak jak w wierszu Kamieńskiej. Babka musi w pewnym momencie umiejętnie się usunąć na bok, bo najważniejszy jest ten, który stoi przed tobą. Każdy święty to jest ten, który chce ci powiedzieć, patrz ze mną, ale nie na mnie, tylko patrz na tego, który mnie zachwycił, który mnie zafascynował, który mnie pociągnął, który nadał smaku i jakości mojemu życiu. I kult świętych to jest, powtarzam moi drodzy, to jest umiejętność patrzenia razem ze świętymi, nie umiejętność patrzenia i zachwyt na świętych. Innymi słowy, ich życie zderzyło się z Jezusem i patrząc na nich, modląc się do nich, prosząc ich o wstawiennictwo, my życzymy sobie tylko jednego, czy raczej uświadamiamy sobie jeszcze jedną prawdę, a mianowicie, że w tym momencie to moje życie zderza się z życiem Jezusa. To w tym momencie następuje to jedyne w swoim rodzaju spotkanie. To w tym momencie dokonuje się ta tajemnica, która sprawia i nadaje mojemu życiu całkiem inny wymiar. To jest tak naprawdę czcić czy kult świętych. I święci uczą mnie właśnie jednego, a mianowicie tego, że wiara to jest coś, co ma kształtować życie. Wiara nie może się zatrzymać na poziomie zachwytu, zdziwienia, uwielbienia. To jeszcze za mało. Wiara musi się przekuć w życie. Wiara musi być zademonstrowana na twarzy, żeby wszyscy ci, którzy na mnie patrzą, mówili, to jest facet szczęśliwy, spełniony ksiądz katolicki. Radosny. Częstym brakiem dzisiejszego chrześcijaństwa, moi drodzy, odnoszę takie wrażenie, jest to, że wiara nie jest przekazywana jako życie właśnie. Święci nam ukazują właśnie, że te dwie rzeczy idą w parze. To nie tyle, to mówią nam jedno. Pan Bóg ma wobec ciebie piękny plan, piękny program. A co najważniejsze, że to wszystko jest możliwe do zrealizowania. Dzisiejszy współczesny dramat ludzi, którzy się miotają, moi drodzy, w życiu. Którzy często przychodzą do księdza i mówią tak, niech mi ksiądz pomoże, na litość boską. Kiedyś, pamiętam, jak byłem młoda, to wszystko było inaczej. To wszystko miało jakiś smak, ta moja wiara. Dzisiaj to wszystko jest takie jałowe, takie bez wyrazu. Niech mi ksiądz pomoże. Ojciec Teilhard de Chardin chce zamknąć jego myślą tę moją refleksję. Wybitny filozof i paleontolog i specjalista od życia na Ziemi badał tę naszą planetę, myślał, główkował, jak to mówimy, i w pewnym momencie, jesteśmy w połowie XX wieku, moi drodzy, zapisuje takie słowa. Zagrożenie największe, którego winna się bać ludzkość, to nie katastrofa przychodząca z zewnątrz, ani nie głód, ani zaraza. Jest to choroba ducha, najstraszniejsza, ponieważ jest to jak najbardziej ludzka plaga, to znaczy utrata sensu życia, utrata smaku życia. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że wielu ludzi miota się w swoim chrześcijańskim życiu, bo oni uważają te prawdy za wspaniałe, za piękne. Dla nich Chrystus jest czymś cudownym, tylko nie wierzą w to, że oni to mogą też zrealizować. I tu jest problem. Święci są po to, żeby nam uświadomić, że to jest możliwe. Że to jest możliwe. Że to jest Twoja historia. Dlatego, kiedy Janowi Pawłowi II powiedziano, zarzucono mu w pewnym momencie, znajomi ludzie z Watykanu mi powiedzieli, po co tych świętych tyle wynosisz na ołtarze, na litość boską? Po co to, co wszystko? Za dużo tego. Odnoszę wrażenie, że absolutnie nie zrozumieli, jaki jest sens tych częstych beatyfikacji i kanonizacji. Papież chciał powiedzieć, to życie właśnie takie, piękne, spełnione, z sensem, ze smakiem jest możliwe i ono jest na wyciągnięcie ręki.
Amen.